Regionalny punkt widzenia. Aktualności, ważne wydarzenia, kluczowe decyzje, sukcesy i porażki w komentarzach ekspertów. W Polskim Radiu PIK Regionalny punkt widzenia.
Czy to sukces, czy porażka, że się dzielimy? Bo dziś będziemy rozmawiać, proszę Państwa, o tym, czy Polacy mają w sobie taki gen podziału. Nawet powiem więcej, gen kłótni. A dziś rozmawiamy z panem profesorem Markiem Hamotem, historykiem. Dzień dobry, panie
Dzień dobry.
Profesorze. Oraz w toruńskim studio jest z nami pan profesor Roman Becker, politolog. Dzień dobry.
Witam serdecznie wszystkich.
To jak to jest? Czy, panie profesorze, zwracam się do profesora Romana Beckera, przepraszam, czy my mamy w sobie jakiś taki gen podziału, gen kłótni? Bo przecież to, że my się dzielimy i dzieli nas wszystko i wszędzie i potrafi nas podzielić na każdym poziomie, to my Polacy wiemy, ale przecież też często przez obcokrajowców jesteśmy postrzegani jako taki naród kłótliwy, panie profesorze.
Tak szczerze mówiąc, każdy naród jest oskarżany o to, że jest kłótliwy, swarliwy, nie potrafi dojść do porozumienia. No może z wyjątkiem Szwajcarów, którzy mniej więcej od 800 lat wypracowali sobie sposoby dochodzenia do wspólnej zbiorowej decyzji. Gdy w czasie Wiosny Ludów w 1848 roku pierwsze powszechne wybory do parlamentu we Frankfurcie, to pojawiło się takie stwierdzenie: wystarczy wybrać 100 profesorów, by ojczyzna była zgubiona.
A ja mam 2 w studio, to może audycja jednak przetrwa.
Być może. Natomiast jeśli chodzi o ulubioną przeze mnie Rosję, bo się nią zajmuję od kilkudziesięciu lat, to widzę bardzo wyraźnie, że Rosjanie owszem potrafią wierzyć w swoje wspaniałe, szlachetne idee, każdy z nich oddzielnie, ale porozumieć się, który jest równie szlachetny albo równie godny szacunku, to już jest to niemożliwe.
Czyli może Słowianie mają w sobie coś takiego?
Jacy Słowianie? Podobnie jest z Arabami, w dużej mierze też jest z plemionami murzyńskimi. Mamy po prostu do czynienia z takim, a nie innym sposobem myślenia, który istnieje kilka typów tych sposobów myślenia. Tym samym w każdym narodzie mamy do czynienia z mieszaniną różnych typów myślenia. Niektóre z nich przeważają, dominują, inne są marginalizowane. Niemcy w czasach nazistowskich miały dominujący sposób myślenia, ten, który ja nazywam gnozą polityczną. My wiemy, jakie jest zbawienie i w związku z tym każdy, kto się nam sprzeciwia, przeciwstawia się zbawieniu. Podobnie myśleli bolszewicy, ale też mogę wymienić kilka współczesnych przykładów i to nie tylko z Korei Północnej. Istnieje też myślenie fundamentalistyczne, to znaczy takie, w którym my w oblężonej twierdzy wiemy, co to jest prawda i dobro, a ci wszyscy, którzy w to wątpią, są naszymi wrogami, my musimy się bronić i każda krytyka z ich strony, na przykład w postaci ogłaszania faktów, które są nam niewygodne, jest aktem wrogim, zdradzieckim i godnym potępienia. Należy tych ludzi zniszczyć. No i jest też sposób myślenia, który można by nazwać kupieckim, handlarskim, pogardliwie trochę, albo inaczej mówiąc demokratycznym, takim, który polega na uzgadnianiu, na negocjowaniu, na tym, jak dojść do porozumienia. Jeżeli można, to opowiem coś, co nazywa się szmoncesem. Mosiek.
No, to może być niebezpieczne, panie profesorze. Ale proszę.
Postaram się. Mosiek, a czemu ty sprzedajesz kilo szmalcu za złotówkę, jak ty żeś go kupił też za złotówkę? Icek, mnie trochę zostaje na palcach.
Panie profesorze, teraz do pana profesora Marka Hamota się zwracam. To może spór jest po prostu takim źródłem, istotą demokracji. Może z tego się bierze demokracja. Nie możemy wszyscy jednakowo myśleć, więc się spieramy. Tylko pytanie, czy my Polacy nie spieramy się zbyt długo, zbyt często i tak naprawdę potrafimy spierać się o nic, o drobiazgi. Ja za chwilę podam państwu przykład, który w ogóle jakby był podstawą, genezą pomysłu na tę audycję, ale to za chwilę. Czy to może być istota, albo może nie istota, ale jakieś takie zarzewie, punkt zaczepny demokracji, coś od czego się demokracja zaczyna, spór.
Albo może też być częścią demokracji po prostu. To zależy też, proszę państwa, o czym mówimy. Bo jeżeli mówimy o sporze, jak definiujemy spór, więc może spór, myślę, nie jest niczym nagannym, bo przecież spieramy się o różne rzeczy, również i prywatnie, i w pracy, i także w sferze publicznej, i w sferze politycznej.
Ideologicznie
się też spieramy się. Jeżeli spór rozumiemy jako przedstawianie swoich racji i próbę przekonania drugiej strony, aczkolwiek bez przekraczania pewnej granicy, o jakiej granicy zaraz powiem. Więc myślę, że spór w demokracji, moim zdaniem, tak rozumiany, jest jej istotą, bo jak w demokracji się nie spierać, no to wtedy nie będziemy mieli demokracji, najprawdopodobniej już się znajdziemy pewnie w takim systemie, które przywołał pan profesor Becker i wtedy już sporu nie ma, bo wszystko jasne.
Bo nie
jasne.
Może być sporu.
Tak, bo już jest wszystko rozstrzygnięte, tak? I wszyscy się podporządkowują jednej słusznej linii politycznej. Jeżeli mówimy z kolei o konkurencji, to ja też uważam, że to jest całkiem porządku, bo przecież konkurujemy. Bez konkurencji nie ma postępu, jakbyśmy tego nie nazwali, prawda? No przynajmniej ruchu w interesie, jak w tym szmoncesie, prawda? No musi być jakaś konkurencja. Konkurujemy, prawda? W gospodarce mamy konkurencję. Nieraz bardzo, bardzo drastyczną, prawda? Konkurencję. Konkurujemy w pracy, konkurujemy, ba, w rodzinach konkurujemy, prawda? Ten ma więcej wujek, a ten ma mniej, prawda? Więc w sferze politycznej ja sobie nie wyobrażam, że partie by ze sobą nie konkurowały i jednocześnie, żeby się nie spierały. A co zatem ci, którzy stoją jako tak zwany elektorat, czyli zwolennicy tej czy innej opcji politycznej, też w ślad za swoimi partiami też wchodzą w spór i konkurują, prawda? Myślę, że problem zaczyna pojawiać się, gdy zaczynamy się konfliktować, prawda? Gdy dochodzi do konfliktu. Oczywiście konflikty też są rzeczą naturalną i się nie da wyeliminować.
Ale tylko jeśli będzie już to jest brutalny konflikt.
Tak, teraz zależy od poziomu tego konfliktu i o co się konfliktujemy i do czego ten konflikt doprowadza. Bo myślę, że jeżeli konkurujemy, to jest wszystko w porządku. Tak sądzę. Jeżeli się spieramy, to też jest objaw bardziej zdrowia niż choroby, ale jeżeli przychodzi konflikt, to znaczy, że tak jak ja rozumiem konflikt, to znaczy, że zaczynamy zwalczać siebie nawzajem, prawda? To jest konflikt. Mówimy o konflikcie wojennym, prawda? No nie ma sporu, wojny w postaci sporu, bo wtedy będziemy mieli debatę rycerzy czy żołnierzy, a nie walkę. Musi być konflikt. To znaczy, że jedni chcą pokonać drugich.
Wyeliminować wręcz.
A nawet wyeliminować. I wtedy się sięga już po możliwe wszystkie środki, byle być skutecznym, prawda? I jeżeli dochodzimy do takiego poziomu, no to już jest z tym poważny, uważam, problem. Jeżeli tak rozumiemy konflikt, bo konflikt może być różnie rozumiany. Niektórzy pod pojęciem konfliktu rozumieją właśnie spór albo konkurencję, prawda?
Więc, nie, mówimy taką walkę, która
ja bym tak...
dąży do anihilacji przeciwnika.
Do anihilacji przeciwnika, mm-hmm. no to zawsze jest źle, prawda? Mm-hmm. No chyba, że ten przeciwnik jest trzecią Rzeszą, prawda?
No to jest inna sytuacja.
Inna sytuacja. No też trzeba było doprowadzić do całkowitej likwidacji przynajmniej tego systemu. No i oczywiście trzeba było obrońców i przedstawicieli tego systemu III Rzeszy też traktować z całą stanowczością, czy wręcz brutalnością, prawda? Ale to są stany, byśmy powiedzieli, wyjątkowe. A jeżeli mamy sytuację pokojową i w obrębie danej społeczności, danego państwa, które jeszcze ma formalnie rzecz biorąc i ustrój republikański, demokrację w ramach tej republiki i jednocześnie mamy założenie, że mamy być wspólnotą, jakby tego nie ujmować, prawda? Czy to narodową, czy społeczną, państwową, no jakbyśmy tego nie ujmowali, ale żyjemy w tak zwanym wspólnym domu, prawda? No to tutaj, jeżeli dochodzi do konfliktu, prawda? Czyli już nie mamy sporu ani konkurencji, tylko wręcz konflikt, no to możemy mieć, w cudzysłowie mówiąc, wojnę domową, prawda? Też może mieć to bardzo różny charakter, by się odwołać do tego strasznego przykładu całkiem z niedawna z Afryki, Tutsi i Hutu, prawda? To się często przywołuje ten element,
niestety,
prawda? Przecież
nikt
nie napadł ich z zewnątrz, tylko wynikło to z wewnątrz.
Proszę panów, panowie profesorowie, wiadomo, że politycy, oni się spierają, czasami nawet konfliktują, mam nadzieję, że nie dążą do anihilacji przeciwnika, bo taka jest ich natura. Ale kiedy robią to różne inne grupy zawodowe, społeczne, żeby nie wspomnieć chociażby o dziennikarzach. Nie wiem, jak jest z profesorami, z naukowcami, ale dziennikarze są w dużym sporze, tak, w konflikcie, to też mogę powiedzieć. W zależności od poglądów, to już wydaje mi się jest problem. Ale ja obiecałam państwu, że zdradzę, dlaczego w ogóle miałam taki pomysł na audycję. Każdy ma prawo do własnych poglądów. Jedni mają bardzo konserwatywne, inni lewicowe, jeszcze inni liberalne i wszystko jest okej, bo mamy demokrację i mamy prawo. Ale wtedy, kiedy był spór, nazwijmy to tak, czy problem z pomnikiem katyńskim w Jersey, i burmistrz Stephen Fulop wypowiedział się bardzo nieładnie o marszałku Karczewskim. Bardzo nieładnie. Ja myślę, że wszyscy co do tego się zgodzimy, niezależnie od tego, czy ktoś głosował na partię, którą reprezentuje pan marszałek, czy nie. To potem, i to mnie, przyznam szczerze, bardzo zdziwiło, pojawiły się na Twitterze pod wpisem burmistrza Fulopa tweety z Polski, tak zwane polubienia z Polski, popierające go w tym, co napisał w tej jego wypowiedzi. Przypominam naszym słuchaczom, tym, którzy być może nie pamiętają albo nie czytali, że nazwał pana marszałka Senatu małym czy śmiesznym człowiekiem i antysemitą. W związku z czym, jeżeli w takiej sytuacji, kiedy ewidentnie niesprawiedliwa, obraźliwa wypowiedź pada w stosunku do trzeciej osoby w naszym państwie, a Polacy, podejrzewam, że ci, którzy nie do końca, czy w ogóle no, nie głosowali na partię reprezentującą pana marszałka, tweetują palce w górę, podoba im się to już mi się wydaje niebezpieczne i oddaję głos do Torunia, pan profesor Roman Becker.
Chcę przypomnieć przykład III Rzeszy. Nie mieliśmy wyjścia walcząc z III Rzeszą. Musieliśmy ją zwalczać, ale to doprowadziło do tego, że demokratyczne państwa popełniały czyny o charakterze ludobójczym. One stawały się totalitarne, walcząc z totalitarnym reżimem, nie mając zresztą wyjścia. Na tym polega też paradoks demokracji opancerzonej, militant demokracji, jest takie pojęcie w politologii, że jeżeli chcemy zwalczać wrogów demokracji, to sami przestajemy być demokratyczni. Tym samym, jeżeli w przestrzeni publicznej ze strony partii rządzącej pojawiają się, no szczerze mówiąc, określenia, które są nie tylko obraźliwe wobec całej reszty Polaków, ale też powodują, że oni się czują wykluczeni ze wspólnoty narodowej.
I dlatego to, te lajki stawiają burmistrzowi Fulopowi?
Nie, to jest bardziej skomplikowane. Aha. To wtedy mamy do czynienia z podniesieniem nastroju emocjonalnego. Zaczynamy wchodzić na inną płaszczyznę. Jeżeli ktoś nam powie, co o nas sądzi wprost i brutalnie, językiem rynsztokowym, to mamy bardzo dużą ochotę mu odpowiedzieć tym samym językiem, jeżeli emocje nam zasłonią rozum.
Panie profesorze, ja się zgadzam, tylko problem polega na tym, że jeżeli kłócimy się tu wewnątrz w kraju, to mam wrażenie, że wszystko jest w porządku, ale kiedy pada taka wypowiedź obraźliwa, ewidentnie i obca, tak, to nagle nie pojawia się to poczucie wspólnoty, poczucie narodowej wspólnoty, tylko wręcz przeciwnie. No i jeszcze zastanawiam się, czy jednak to, bo pan profesor powiedział, przywołał Trzecią Rzeszę. No to była sytuacja ekstremalna. My tu nie mamy sytuacji wojny totalitarnej. My tu nie mamy sytuacji walczącego reżimu. Mówię, my tu mamy sytuację walczących partii ze sobą i ludzi, którzy idą za tymi partiami jak żołnierze.
Ja mówię o pewnym mechanizmie emocjonalnym. I ten mechanizm emocjonalny ma typowy dla wszystkich tego typu sytuacji, obojętnie czy dwóch dżentelmenów spotka się pod budką z piwem, czy mamy do czynienia z wypowiedziami polityków. Zawsze to działa tak samo. Natomiast żyjemy w zupełnie innych czasach niż w XX wieku i wcześniej jeszcze. W tej chwili wojny, te, które są w najczęściej niewypowiedziane, nie toczą się zbrojnie, nie toczą się poprzez czołgi i armaty, toczą się w świadomości ludzi. Chodzi o to, żeby pozbawić możliwości myślenia racjonalnego naszych przeciwników, przeprowadzić swoje własne cele tak, żeby obezwładnić masy ludności i tym samym przeprowadzić swoje cele tak, żeby te masy chciały robić to, co my chcemy. To jest już wyższa sztuka wojenna. Nie potrzeba wtedy karabinów, wystarczy umiejętnie posługiwać się trollami internetowymi czy odpowiednimi sieciami, w odpowiedni sposób sieciami społecznościowymi. I wtedy to, co się dzieje w internecie, całkowicie przekracza granice narodowe, jeżeli posługujemy się nie tylko językiem polskim, niemieckim czy jakimkolwiek innym jako jedynym. Nic dziwnego, że to, co się dzieje w świecie, odbija się na nas wszystkich. To, co się stało z kampanią wyborczą Donalda Trumpa, jest zaledwie początkiem ogólnoświatowego procesu funkcjonowania w sieci społecznościowej na skalę światową. To nie ma już teraz takiej sytuacji, że kolega patrząc prosto w oczy koledze. Nie. Osoba funkcjonująca w świecie internetowym może być zupełnie kimś inna w rzeczywistości. Dorwie się do klawiatury i mówi to, co chce, bo sądzi, bo i czuje tak się, jest w dużej mierze, że jest bezkarna.
Anonimowa. Pan profesor Marek Chamot, ja bym chciała, żebyśmy wrócili jeszcze na moment do tego przykładu Stephena Fulopa, burmistrza Jersey. Czy jak pan się dowiedział, czy przeczytał, że ta obraźliwa wobec marszałka wypowiedź spotyka się z bardzo pozytywnym odbiorem ze strony części Polaków. Nie zatrwożyło to pana?
Powiedział tak. Zatrwożyło, ale nie zdziwiło. No, zatrwożyło, ponieważ no, ja jednak zostałem wykształcony i wychowany w innej trochę, bym powiedział, formacji etycznej, moralnej, i ja nie akceptuję takich metod, prawda? Może dlatego nie jestem w polityce. To żart. Natomiast nie zdziwiło mnie, ponieważ te argumenty, które przed chwilą przytoczył profesor Becker, właśnie to tłumaczą. Można tak zrobić, nie czując dyskomfortu, nawet bym powiedział moralnego, prawda?
No właśnie
nawet
moralnego być,
można
takiego...
być przekonanym, że się robi dobrze, ponieważ...
walczy z tą drugą stroną i wszelkimi metodami.
No jest stare powiedzenie polskie, kto sieje wiatr, zbiera burzę, prawda? Mm-hmm. Więc ten, który czuje się anihilizowany przez ten wiatr z tej strony, no to rzuca gromy i błyskawice, uważając, że robi dobrze. Więc jakby przechodzimy wtedy na inny poziom.
I nie
poziom.
Ma granicy.
Nie ma granic, bo tak jak profesor Becker powiedział, żyjemy w świecie tak naprawdę bez granic, nie tylko tych państwowych, formalnych, ale
też moralnych?
To może bym się wstrzymał przed takim stwierdzeniem, ale na pewno jeżeli chodzi o sferę swobodnego przepływu informacji, komunikowania się, prawda? I tutaj już te granice zostały przekroczone i najprawdopodobniej będą jeszcze bardziej przekraczane. Ja przynajmniej jestem na to już przygotowany i stąd niezdziwiony jestem, aczkolwiek oburzony, no bo ja nie akceptuję takiego sposobu traktowania się nawzajem. Nawzajem, prawda?
Nawzajem. Mówimy o różnych stronach
to tylko
sporu
o to chodzi, prawda?
Politycznego.
Natomiast,
tak.
Ale Polska nie jest izolowana. Polska żyje w związkach i to bardzo wielu, prawda? I to nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale szerzej w Europie, czy ma te powiązania światowe. No ze Stanami Zjednoczonymi widzimy przecież, że te związki są i one się ujawniają przy tego typu okazjach, prawda? Więc to są sprawy głębsze dla analizy polityków, ale też może przede wszystkim politologów. Ja bym powiedział może w ten sposób. Jako historyk pozwolę sobie jeszcze inny przykład podać dotyczący nas, Polaków, prawda? Przecież ten znany nam i często przywoływany XIX wiek, gdzie nie było państwa polskiego, byliśmy pod zaborami. Czyli Polacy byli podzieleni fizycznie, politycznie i prawnie między trzy różne organizmy państwowe, które najdelikatniej mówiąc traktowały nas jako obywateli drugiej kategorii. No może w drugiej połowie XIX wieku w autonomii austriackiej, austro-węgierskiej byliśmy trochę lepiej traktowani z pewnością. Ale już nie zabór pruski, nie zabór rosyjski, prawda? Wiemy z historii, w szkole to przerabiamy, na czym to polegało. Otóż ja swego czasu badałem, jak elity i polskie i polska prasa, publicyści reagowali na ten coraz pogłębiający się podział, ponieważ on wywołał zjawisko, które pod koniec XIX wieku niektórzy publicyści, zwłaszcza w Poznańskiem i w Krakowie, sygnalizowali, że mamy do czynienia z Polakiem rosyjskim, z Polakiem pruskim, z Polakiem austriackim.
Ja na
nawet
chwilę postawię kropkę, teraz... panie profesorze, i wyjaśnimy Polaka, ten definicję, czy pseudodefinicję Polaka rosyjskiego, austriackiego i niemieckiego po krótkiej przerwie muzycznej. Someone to push my buttons.
Polskim Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
W toruńskim studio profesor Roman Becker, politolog z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a w bydgoskim profesor Wyższej Szkoły Gospodarki Marek Hamot, historyk. I obiecał nam pan, panie profesorze, że opowie nam pan teraz, jak to było z tym Polakiem rosyjskim, austriackim, niemieckim, pruskim.
Tak, ale to oczywiście były
czasy
zaborów. To już właściwie końcówka, pod koniec XIX, są lata 90. XIX wieku i publicyści właśnie zaczynają w ten sposób sygnalizować, że jest bardzo poważny problem co do spójności, jedności, prawda, narodowej, wdającej się przewidzieć w przyszłości jakiejś formy autonomii ponadzaborowej, czy też niepodległości, prawda? Bo przecież chodziło o odzyskanie suwerennego państwa. I nie wchodząc w szczegóły, powiem w ten sposób. Jednak udało się, bo Druga Rzeczpospolita jest tego przykładem, że jednak udało się przywrócić Polskę na mapę Europy, która była dokładnie złożona z tych trzech części, gdzie mieszkali Polacy poddawani przez cały okres XIX wieku takim zabiegom, bym powiedział, wynaradawiania, cokolwiek by to nie znaczyło. I funkcjonowali w zupełnie trzech różnych organizmach państwowych, które się diametralnie się od siebie różniły. Niektórzy twierdzą, że jakieś tam w sposobie myślenia, w mentalności jakieś ślady zostały, pewnie tak, ale to już jest przeszłość. Natomiast mi chodzi o sam mechanizm, czyli Druga Rzeczpospolita daje przykład, że możemy, prawda,
dokonać
niesamowitego wysiłku i wznieść się ponad bardzo różne podziały, obiektywnie występujące, nie z naszej winy nawet, bym powiedział. Ale to nie znaczy oczywiście, że Druga Rzeczpospolita była krajem bez sporów, konfliktów, tylko przywołać przewrót majowy 1926 roku. Więc, ale powiadam, dla mnie to jest ten, no taki w sumie dla nas wszystkich pozytywny przykład, w końcu mamy stulecie i w roku stulecia przypomina się te kwestie,
czyli
prawda?
Czy jest pan optymistą, panie profesorze?
Z historycznej perspektywy pewnie tak, ponieważ narracja jest tutaj taka, bym powiedział, skonfigurowana bardzo pozytywnie, trudno się dziwić zresztą, i podnosi się zasługi prawie w równym stopniu Piłsudskiego, Dmowskiego, Witosa, Paderewskiego,
kompletnie różnych
wielu
polityków,
innych,
prawda?
Którzy by się pewnie bardzo zdziwili, jak się w tej chwili ich traktuje w sposób taki, że można odebrać, iż byli to ludzie ze sobą tylko i wyłącznie współpracujący, a spory między nimi były tylko o to, jakie wino podać do stołu.
Panie profesorze, pan profesor... Roman Becker, tak, politolog UMK. Proszę bardzo, proszę, bo chciał pan coś...
Wystarczy przypomnieć, że Piłsudski w pewnym momencie chciał wsadzić Witosa do więzienia. Musiał Witos uciekać z Polski.
No, hańbiąca sprawa przecież, prawda? Witos był całkowicie tu niewinny.
I to w dodatku nie jest to jedyny przypadek tego typu konfliktów. Ale jeżeli można tak popatrzeć w dalszym ciągu pozytywnie, to widzimy wyraźnie, że możliwe jest przekształcanie świadomości ludzi, i to na skalę masową. W latach 60. Polacy XX wieku w PRL-u w ogromnym stopniu byli uwikłani w system totalitarny. Oni myśleli tak, jak propaganda rządząca w ogromnym stopniu chciała, i tak też mniej więcej było. Podobnie było jeszcze na początku lat 70., kiedy to jedyni opozycjoniści, którzy się zbierali przy jednym stoliku kawiarnianym, mówili: Edward Gierek to jednak dobrze robi.
Pomożecie, pomożemy, tak?
Tak. Wystarczyło niecałych 10 lat, by Polacy zaczęli myśleć już zupełnie inaczej. Zaczęli rozmawiać ze sobą, dyskutować o ważnych sprawach, uzgadniać je od sierpnia 80 roku, myśleć racjonalnie, by Polska stała się zupełnie inna niż w czasach PRL-u. Podobnie jest i teraz. Wydaje się, że znaczna część Polaków myśli, że my mamy absolutną rację, a ten, kto się nam, z nami nie zgadza, jest naszym wrogiem.
Tak, moja prawda jest mojsza. Tutaj,
I nie myślę tutaj wyłącznie o znacznej części partii rządzącej.
Nie, ja
myślę,
że
to jest sprawa
o
wiele bardziej skomplikowana.
O wszystkich mówimy tutaj partiach i o wszystkich jakby grupach społecznych, panie profesorze, bo to wszyscy uważają, że ich prawda jest mojsza.
W jakiejś części tak, tylko pytanie, jaka to jest część. Mhm. I tu się zaczyna też zabawa. Wystarczy dokładnie sformułować kryteria, sposób możliwości przejścia, by ci sami ludzie zaczęli myśleć najpierw troszeczkę inaczej, a później coraz bardziej inaczej. Tak jak w sierpniu 80 roku, a dokładnie mówiąc przez pierwszych 16 miesięcy po tym okresie, ludzie na skalę masową uczyli się na nowo myśleć. Bo na tym polegała rewolucja solidarnościowa. Nie na tworzeniu jakiejś struktury organizacyjnej nowej, tylko na tym, że w ramach tej struktury ludzie zaczęli na nowo myśleć, zaczęli się spierać i nauczyli się nie konfliktować ze sobą. To takie racjonalne rozwiązywanie zbiorowych problemów jest bardzo ważną umiejętnością nabytą jeszcze w czasach zaboru pruskiego. Tutaj Polacy trochę się różnią między zaborem rosyjskim a pruskim, ale przecież można to było w czasie rewolucji solidarnościowej przenieść na skalę całą Polski. Teraz mamy podobną sytuację, kiedy wystarczy uzyskać bardzo silny impuls, by ludzie zaczęli nie myśleć, prawda jest tylko moja, sprawiedliwość musi być po mojej stronie, obojętnie co inni powiedzą. Nie muszę przytaczać cytatu z Wojny domowej. I tym samym wydaje się, że dla na przykład elit regionalnych niesłychanie ważną rzeczą jest to, żeby cały czas starać się wyciągać rękę do innych elit regionalnych. Nie myślę tutaj wyłącznie o sposobie rozwiązywania historycznego już chyba w tej chwili stanu sporu między Toruniem a Bydgoszczą, ale też o wielu rozmaitych różnych innych napięciach. Tak szczerze mówiąc, na całym świecie są spory regionalne. Radom, Kielce, Zielona Góra, Gorzów, ale też Massachusetts i Jersey. Także Vermont, przepraszam. Także to, że istnieją spory regionalne, my nie powinniśmy się tym martwić. Natomiast to, że powinny elity regionalne przezwyciężać stan konfliktu między rozmaitymi grupami regionalnymi, to jest to zadanie, które nikt z nich nie zdejmie.
I na koniec też pan profesor Marek Chamot. Spory regionalne, elity regionalne mamy na myśli także elity polityczne i spory polityczne, prawda? Bo to, bo za politykami, to jest spór poglądowy, idą armie przecież ludzi, którzy na nich głosują i to oni, bo że politycy, ustaliliśmy, że politycy się spierają, to jest jakby oczywiste. Natomiast, że ten spór jest też do tego stopnia zaogniony na poziomie Kowalskich.
Ja przez 17 lat pracowałem również w miesięczniku regionalnym, wydawanym tutaj w Bydgoszczy, ale docierał do środowisk całego województwa. I bardzo często miałem kontakt z samorządowcami przez to 17 lat. I co zauważyłem, że z jednej strony, bez względu na opcję polityczną, gdy byli to właśnie samorządowcy na poziomie miasta, na poziomie powiatu, na poziomie gminy, tak, to narzekali na upolitycznienie samorządu. Oni twierdzili, że polityka powinna pozostać na poziomie, cokolwiek to by nie znaczyło, centralnym lub wyższym, tak, czyli ponadregionalnym. Tak. No to jest kwestia, no może do województwa powinna docierać, ale już do powiatu, a już do gminy w znacznie mniejszym stopniu. Więc to była pierwsza moja taka obserwacja. A z drugiej strony widziałem, jak często potrafili w praktyce na dole tak zwanym, tak, w konkretnych sytuacjach jednak dochodzić do porozumienia, prawda? Chociaż...
Czyli dojdziemy. Chociaż
partyjne, odgórne z centrali wytyczne były zupełnie inne, prawda? Więc to zjawisko obserwujemy i myślę, że właśnie nadzieja w regionach może być jakiegoś odwrócenia trendu, na pójścia na coraz to ostrzejszy konflikt, aż do takiego konfliktu wyniszczającego się nawzajem, ponieważ jest się blisko środowiska, czy wręcz w środowisku, w którym się samemu żyje. No więc być może, że granicą będzie właśnie na poziomie samorządowym, regionalnym. Tak? Granicą będzie to, że spór polityczny, konflikt, nie spór, przepraszam, ten konflikt wyniszczający, anihilujący, tak, przeciwników, będzie szkodliwy dla środowisk i dla regionu, w którym żyje. No może to jest trochę naiwne z mojej strony, ale próbuję tak od praktycznej strony patrzeć, prawda? To jest tak jak w rodzinach. Wiemy dobrze, że rodziny są też bardzo podzielone.
Oczywiście.
Że jeden wujek z drugim wujkiem nie rozmawia, bo ten jest za tymi, a ten jest za tymi. No ale jeżeli to... Więc w rodzinie powinno się bardzo uważać w rodzinach na to, jeżeli te spory polityczne, konflikty są tak głębokie w tych rodzinach, że dochodzi do szkodliwego funkcjonowania samej rodziny, że to rodzinie szkodzi. Więc często jest tak, że jeżeli są imprezy rodzinne, to ponoć zasada jest taka, że w ogóle o polityce nie rozmawiamy i wtedy możemy sobie spokojnie funkcjonować. No więc to dla mnie jest przykład pewnej aberracji. Bo chyba mamy też często takie zachowania, bym powiedział, nienormalne normalnych ludzi, że tak dajemy się unieść tym emocjom, o których mówił profesor Becker, iż zaczyna to niszczyć naszą tkankę rodzinną czy społeczną, w której żyjemy, a przecież chodzi nam o to, żeby standard życia i pod tym względem jakość życia podnosić, a nie go obniżać. Jeżeli ten konflikt polityczny zaczyna dotykać aż tak fundamentalnych i takich podstawowych rzeczy, takich nas bezpośrednio dotyczących, a nie tylko dotyczy obserwacji w telewizji, prawda, kłótni i konfliktów i kibicowania jednej czy drugiej strony, ale dotyczy to już nas, w naszym środowisku rodzinnym, lokalnym, czy nawet w środowisku pracy, to ja uważam, że to już jest ta granica, której się przekraczać nie powinno, ponieważ po prostu powinien u Polaków wziąć górę u wszystkich zdrowy rozsądek.
I tym zdaniem zakończymy nasz program. Bardzo panom dziękuję. W toruńskim studio jest, czy no już żegnamy się, był z nami profesor Roman Becker, politolog.
Dziękuję
z
ogromnie.
Uniwersytetu.
Żegnam wszystkich.
Dziękuję, Mikołaja Kopernika. A w Bydgoskim żegnamy pana profesora Wyższej Szkoły Gospodarki Marka Chamota, Żaneta Walentyn.
Dziękuję
bardzo.
Do usłyszenia.